Tu Radio Kraków Kultura.
Szanowni Państwo, to jest ten moment, w którym faktycznie spojrzymy w stronę tego, co ulotne i takie niemożliwe do zachowania. I wiedzą także ci o tym właśnie, o takiej naturze spraw, o których będziemy rozmawiać, którzy przygotowali taką wystawę, na którą Państwa w tym momencie zaprosimy. Przełożymy tę taką wajchę radiową, która sprawia, że to, co niemożliwe, zaczyna stawać się możliwe. I taką funkcją jest umiejętność przenoszenia się z miejsca do miejsca. Nawet jeśli to miejsce oddalone jest od tego pierwszego o taki dystans, który uniemożliwiłby to w normalnych okolicznościach. A my, proszę bardzo, już za chwilę znajdziemy się w Muzeum Manga i tam trwa, ja nieczęsto w pierwszej godzinie naszych spotkań porannych w Radiu Kraków Kultura zabieram Państwa na wystawy, natomiast ta wystawa jest nieoczywista, niecodzienna i wymagająca tego, żeby zwrócić na nią uwagę, dlatego że ona potrwa jeszcze wyłącznie 2 dni, a ile trwa i od kiedy trwa? Ano od środy. Panie redaktorze, wystawa, która trwa 5 dni, to jaka to wystawa? Prawdopodobnie bardzo niedbała, prawdopodobnie taka przygotowana właśnie na kilka dni gdzieś mimochodem. No nie, szanowni państwo, to jest wystawa, która jest wystawą pełnoprawną, a trwa tak krótko, dlatego że w momencie, kiedy wystawia się żywe rośliny, które mało tego, nie tylko są żywe, mimo iż doniczkowe, ale charakteryzujące się tym wszystkim, czym charakteryzuje się natura za oknami, no to wtedy wystawa musi trwać 5 dni. Drzewka bonsai to jest ta przestrzeń, w którą wspólnie zanurkujemy za chwilę z Grzegorzem Sowińskim, kuratorem tej wystawy właśnie, bonsai. To jest opowieść o drzewach, które tracą liście. A po co takie drzewa i co z nich wynika i czym jest ta sztuka? To już za chwilę powiemy Państwu tam właśnie w przestrzeni ekspozycyjnej.
Tu Radio Kraków Kultura.
Czy my będziemy dzisiaj rozmawiać o współdzieleniu zachwytu?
Na pewno. W dużej części sztuka bonsai to jest zachwyt nad otaczającą nas przyrodą. Przy czym w szczególnych warunkach, bo w miniaturze.
No właśnie, w miniaturze, którą się bierze ze sobą do domu, bo po to to jest.
Rzeczywiście, można powiedzieć w ostatnim stadium, gdy drzewo jest gotowe. Rzeczywiście drzewo dopiero gdy ustawiamy w domu, ale mało tego, że ustawiamy w domu, to jeszcze na cześć kogoś, kto nas odwiedza, to wtedy rzeczywiście ta przycinana forma staje się dopiero bonsai. To taka bardzo głęboka idea, ale rzeczywiście myślę, że istotą właśnie słów bonsai, poza aspektem takim technicznym, jest właśnie zaproszenie natury do domu, właśnie w jakimś szczególnym celu, na przykład uhonorowania swojego znajomego czy kogoś z rodziny.
Czyli to jest trochę tak, że zapraszamy naturę do domu po to, żeby równocześnie zaprosić też drugiego człowieka.
Bezwzględnie. W definicji bonsai, jeszcze raz powtarzam, poza tym aspektem technicznym uzyskiwania kształtów, to właśnie współdzielenie tej sztuki jest bardzo istotne. Czyli jeżeli możemy się podzielić tymi uzyskanymi krajobrazami w małych doniczkach z kimś innym, to wtedy jest w zasadzie spełnienie artystyczne.
Czyli to jest adoracja natury, można tak powiedzieć, adoracja człowieka, ale w takiej sytuacji, w której my trochę tę naturę zapraszamy do domu i poddajemy ją całkowicie swojemu wpływowi, to znaczy trochę ją kształtujemy, czy źle myślę?
Naturalnie, ale zawsze w zgodzie i w pełnej odpowiedzialności za to, co robimy. Aha. Istotą sztuki bonsai są zdroworosnące drzewa w bardzo szczególnej formie. A zatem nie chodzi o to, żeby to była taka zabawka, tylko to można śmiało porównać do, tak jak żyje się ze zwierzętami, tak żyje się z drzewami bonsai. To staje się częścią życia i te drzewa moim zdaniem w którymś momencie stają się może przerysowane, ale członkami rodziny. Tak, myślę, że to w wielu przypadkach tak może być.
Ty masz wielu takich członków rodziny roślinnych?
rzeczywiście dużo. Z czym dłużej się tym zajmuję, tym więcej, chociaż...
Cały las.
No kilkaset na pewno. I to powoduje, że rzeczywiście czasem... Znaczy znam ich wszystkich, w sensie tych moich współmieszkańców ogrodu, natomiast mam problem czasem rzeczywiście, żeby ogarnąć to wszystko. Natomiast to jest, myślę, ideą każdej pasji. Trudno się powstrzymać przed czymś nowym, czymś kolejnym. To trochę takie zbieractwo plus kolekcjonerstwo odzywa się, myślę, w człowieku.
A powiedz mi, co to znaczy, bo jest takie przekonanie panuje wśród tych, którzy zajmują się bonsai, że to nie chodzi wyłącznie o to jedno drzewo, to nie chodzi wyłącznie, czy drzewko, to nie chodzi wyłącznie o tę jedną roślinę, ale chodzi o to, żeby ta roślina stała się takim katalizatorem, wyzwalaczem wyobraźni, która następnie osadza ten punkt wyjścia w jakimś szerszym kontekście, być może krajobrazowym. Czy tak?
Absolutnie tak. Absolutnie tak. Właśnie o to chodzi. W buddyzmie jest takie, ja nie jestem buddystą, ale w buddyzmie zen jest takie powiedzenie, że wszystko jest jednym, jedno jest wszystkim. I moim zdaniem właśnie to odróżnia sztukę bonsai japońską od chińskiej sztuki kształtowania drzewek, ponieważ tutaj mamy do czynienia tylko z jednym drzewem, które jeśli jest odpowiednio dobrze, w dobrej kondycji, dobrze, przepraszam za kolokwializm, zrobione, to rzeczywiście oglądając je można przywołać sobie jakieś odpowiedniki z natury, plus na dodatek jeszcze być może jakieś wspomnienia, na przykład, nie wiem, współtowarzysza podróży, a może kogoś z rodziny i tak dalej. To jest, myślę, że tak. Myślę, że to tak w ten sposób trzeba by było skwitować.
No to ja zapytam może od razu o to, czy ty, kiedy zajmujesz się bonsai, czy to obok tego faktycznie takiego technicznego i warsztatowego zacięcia, masz właśnie w swoich myślach takie historie, które sprawiły, że takie czy inne rośliny pojawiły się w twojej kolekcji, pojawiły się w twoim ogrodzie bonsai?
Tak, ja myślę, że po 15 latach takiej pracy podstawowej, myślę, że każdy, kto zajmuje się bonsai dłużej, zaczyna wytwarzać coś w rodzaju własnego stylu. I myślę, że właśnie ten styl to jest nic innego jak to, co zapamiętujemy i później odtwarzamy ewentualnie z drzewami uprawianymi w doniczkach.
To w takim razie przejdźmy się na krótką przechadzkę. Tutaj wokół nas 30 takich drzewek w Muzeum Manga. Pokaż któreś z twoich najpierw.
Takich roślin jest to rzeczywiście sporo, ponieważ jestem z Krakowa i logistycznie było najłatwiej je przetransportować, ale wystawa jest zorganizowana przez Stowarzyszenie Klub Bonsai Polska działający przy Mandze. I nie tylko moje drzewa tutaj są. Na przykład sosna pospolita, czy japoński klon korkowy, modrzew, grab. To są takie drzewa, które w tym momencie wyglądały po prostu najlepiej i dlatego wylądowały na tych postumentach w ekspozycji. Pomimo tego, że być może z punktu widzenia jakości nie są najlepsze, ale teraz wyglądają o tej porze roku najlepiej.
No dobra, no to w takim razie podejdźmy do tego jakiegoś jednego twojego drzewka, takie, które w tym momencie przyciąga cię, w tym momencie naszej rozmowy. I to jest drzewo bez liści, jak rozumiem, tak?
Tak. Wystawa jest tak zaplanowana, żeby była bardzo duża, można powiedzieć, różnorodność, zarówno gatunkowa, ale też myślę tutaj o wielkości. Stąd są rośliny iglaste i rośliny liściaste, w tym te, które już liście całkowicie straciły. No a tutaj jest na przykład jedno z moich dzisiaj akurat ulubionych drzew i dlatego też znalazło się na tym stoliku. Mianowicie to jest modrzew europejski, który był gościem 4 młodych kosów w tym roku. Tam jest jeszcze gniazdo prawdziwe, niedokładane.
Prawdziwe?
Tak jest.
Czyli był na zewnątrz?
Tak. To rzeczywiście bardzo istotna uwaga. Wszystkie drzewa, które są w tym momencie na wystawie w Muzeum Manga, to są gatunki, które cały rok spędzają na zewnątrz. A to drzewo jest o tyle szczególne, że jeśli mogę sobie pozwolić na taką prywatną rzecz, jest gniazdo, obok jest ptak, mój syn kończy 18 lat, no i jest pewnego rodzaju nawiązanie do tych historii życiowych, które wiele osób dotyczy. Czy opuści to rodzinne gniazdo, czy nie, ale generalnie myślę, że to drzewo jest warte uwagi, ponieważ ptaki swoje gniazdo uwiły w moim bonsai po raz pierwszy.
A to trzeba kontrolować, żeby ono się nie rozrosło za bardzo?
No tak, to jest właśnie ten techniczny aspekt.
Przycinania.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli coś, co sprawia na początku, poza tymi filozoficznymi aspektami, to sprawia największą radość i to głównie przyciąga właśnie nowe osoby. Czyli chęć kreowania, tworzenia czegoś przy pomocy głównie nożyczek, ale też różnych innych narzędzi, tak.
Czyli to jest tak, że hodujesz to drzewo od maleńkości, od nasiona, czy inaczej to przebiega? Pewnie wiadomo, że kupuje się czasem już wyrośnięte, ale zdarzyło ci się tak, że właśnie od ziarna, od nasiona do kształtu pełnego?
Tak, na tej wystawie jest kilka drzew, które posiadam od 25 lat. Mhm. I uprawiam je z rzeczywiście małych sadzonek, takich jakie można kupić za kilka złotych w gospodarstwach leśnych czy w szkółce ogrodniczej. Rzeczywiście tak, to jest jeden ze sposobów. Drugi ze sposobów to są na przykład troszeczkę większe, starsze materiały kupowane w szkółkach ogrodniczych. No i ostatni taki w sumie najszybciej, czy taki sposób, w którym najszybciej uzyskuje się efekt, to jest na przykład pozyskiwanie roślin z naturalnych środowisk, gdzieś na jakichś nieużytkach, ale też na przykład przy likwidowanych ogródkach, ogrodach działkowych i tak dalej. Często takie drzewa można uratować i przy odrobinie umiejętności, cierpliwości później mogą stać się dobrymi bonsai.
Widzę tutaj taki element bardzo dużej ulotności, bo mówiłeś o tym, że w różnych odsłonach te drzewka można zobaczyć, ale to nie są takie odsłony, które kojarzymy z takich stokowych grafik internetowych, to znaczy zielone, ciemnozielone liście, parapet lub półka, jest cudownie, tylko właśnie to są drzewka albo ogołocone z liści, jak w tym przypadku. Zresztą tutaj obok nas w tym momencie jest takich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 i 7 widzę, pewnie jest i więcej, ale są też te, na których są żółte liście, które zakładam, że za chwilę ich tutaj nie będzie.
No rzeczywiście tak i to jest, myślę, piękno jesieni.
Podejdźmy tam.
Te elementy przemijania pojawiają się tutaj w każdej z tych sal. Są drzewa, które już zupełnie nie mają liści i to jest rzeczywiście taki głęboki listopad, a są takie, które liście zostawiły trochę na zamówienie nasze i są jeszcze żółte i momentami nawet jeszcze gdzieś tam jakiś zielony się pojawia. Natomiast, żeby nie było tak całkiem nostalgicznie i tak listopadowo smutnie, to też pojawiają się takie akcenty kolorowe, które mają rzeczywiście tą wystawę troszeczkę ocieplić, stąd gatunki zimozielone jak sosny, ale też choćby, proszę zwrócić uwagę, czerwone owoce to jest coś, co myślę, że dla ptaków to jest wyjątkowa atrakcja, a moim zdaniem owoce o tej porze roku mogą wyglądać nawet jak kwiaty, tak. Takie ja mam przynajmniej czasem skojarzenie. I jest też śliwa tarnina, która też w tym momencie przy wejściu do galerii też właśnie tymi owocami zachęca do wejścia, do obejrzenia tej wystawy.
To jest niesamowita koleżanka lub kolega, to znaczy taki okaz, który wygląda jak cała taka kępka drzew.
Rzeczywiście tak, bo w takim dużym uproszczeniu literatura i generalnie środowisko bonsai wyróżnia tak zwane style, w tym takie właśnie wielopienne. I to jest taki przykład właśnie takiego bardzo rozbudowanego drzewa, które no, w swoim skomplikowanym życiu wytworzyło wiele pni, wiele wierzchołków, i opowiada zupełnie inną historię niż na przykład jego współtowarzysz obok, czy pozostałe w trakcie wystawy, które można obejrzeć. Są tak zwane formy literackie, wyprostowane, wężowe, kaskadowe. Wszystko to, co można znaleźć w przyrodzie, tutaj można obejrzeć w miniaturze.
Ale jest to w jakiś sposób imponujące i dostojne. To znaczy, jak patrzy się, jakie to jest drzewo?
To jest grab pospolity.
Jak się patrzy na ten grab, to ma się, nie wiem, ja czuję jakiś rodzaj takiego onieśmielenia, to znaczy to jest kondensacja w tej małej formie jakiegoś takiego wielkiego dostojeństwa natury, nie?
No to wielki komplement, bo jeśli taką uwagę słyszę, to znaczy, że moja praca nie poszła na marne, bo generalnie sztuka bonsai polega na tworzeniu, ale tak, żeby tych technicznych aspektów nie było widać, czyli żeby te cięcia były tak zrobione, na tyle przemyślane i no chciałem powiedzieć sprytnie, ale coś w tym jest, żeby oglądający mógł rzeczywiście zobaczyć drzewo z natury, tak jak rośnie w naturalnym środowisku, bez dotknięcia ręki człowieka.
Czyli to jest trochę tak, że jesteś demiurgiem, podcinając drzewa.
To znaczy tak, no jest to... Dążenie do doskonałości wpisuje się doskonale w japońską filozofię, w zasadzie wszystkiego, czym się Japończycy zajmują. Trochę to jest tak, że ja bym chciał więcej niż potrafię, no ale mam nadzieję, że przez najbliższe lata uda mi się zrobić na tyle dobre, poprawić czy nabyć umiejętności, dzięki którym będę potrafił przycinać lepiej i opiekować się nimi, że tak się może zdarzyć kiedyś.
Każde drzewo raz za razem tutaj w ogóle, takie mam wrażenie, kreśli jakieś zupełnie inne historie. Ja się zastanawiam, czy miewasz takie momenty, jak siedzisz, czy stoisz przed jednym, drugim, trzecim takim swoim drzewkiem, że czujesz jakąś taką, nie wiem, wiem, że to zabrzmi metafizycznie, jakoś tak new age'owo, ale czy się czujesz taką relację jakąś z tymi roślinami, czy to jest raczej czysta frajda?
Nie, absolutnie. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Relacja to jak najbardziej. No, wpisuje się to idealnie w zasadzie w definicję bonsai.
Tak. A co, ja rozmawiasz z tymi drzewami?
Nie, no bez przesady, ale...
No i trzeba rozmawiać z roślinami, żeby się słuchało.
Tak, ja myślę, że za każdym razem, gdy pracuję nad jakimś pojedynczym drzewem, to ono w tym momencie jest moim najlepszym przyjacielem i jest najlepsze. W momencie, kiedy zabieram się za inne, to tamtego na chwilę poprzednika żegnam i koncentruję się na następnym. Ale relacja jest jak najbardziej. To myślę, że w każdej pasji, znaczy pasji by nie było bez właśnie relacji, nawet z jakimiś martwymi przedmiotami, a co dopiero z żywym organizmem, jakim są drzewa.
A podejdźmy tam, bo to jest jakieś niesamowite. Takie wygląda trochę jak jaskinia z daleka.
Tak, to jest bardzo stara sosna górska, wyjątkowo taki dramatyczny krajobraz. Najstarsze drzewo wydaje się tutaj na wystawie, pochodzi z kolekcji Piotra Czerniachowskiego z Wałbrzycha. Rzeczywiście tak, dlatego też jest wyeksponowana jako pojedynczy egzemplarz na tle całej ściany. Tak, no charakter tego drzewa plus wiek, myślę, że zasługuje na to, żeby w takim miejscu się znalazło, ale samo to, że na nie zwróciłeś uwagi, to chyba najlepszy dowód, że ma wiele magii i myślę, że właściciel ma z tym drzewem dobrą relację.
Ty jako kurator w takim razie jeszcze wyróżniłeś jedno drzewo i tutaj osobna witryna i Budda obok siedzący?
To po kolei. To jest Basho, czyli w zasadzie najbardziej znany poeta haiku japoński. Aha. Jest też motyw księżyca, czyli a w zasadzie pełnia księżyca, typowo japoński motyw malarstwa. No i jedno z moich ulubionych drzew, które nazywam generałem o jednej nodze. Ja się nazywam Sowiński i śmieję się, że to jest generał Sowiński. Rzeczywiście jedno z takich drzew, z którym raz, że mam relację, ale dwa też myślę, że jego struktura, jego jakość i ilość lat pracy, które spędziłem przy jego tworzeniu, zasługują na to, żeby właśnie wyróżnić w takim szczególnym miejscu. To jest tokonoma, a tu jest zaaranżowany typowo tradycyjny japoński dom z matami, tatami. Czyli gdyby ktoś chciał chwilę pokontemplować, po zdjęciu obuwia można też tu w Muzeum Manga chwilę poczuć się jak w japońskim domu i z ekspozycją właśnie przygotowaną dla tego kogoś, kto tutaj przyjdzie.
Specjalnie dla tego kogoś. Ten krajobraz, który no właśnie może tak wejść i się rozgościć w Państwu, tak myślę, to co tutaj postawimy wielokropek i zaprosimy do tej kontemplacji natury w miniaturze, może tak.
Tak jest, zapraszam na oprowadzania kuratorskie w sobotę i w niedzielę przed południem. No i przypominam, że wystawa jest bardzo krótka, trwa tylko do niedzieli 17 listopada. Zapraszam.
Grzegorz Sowiński, bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.
34 minuty po godzinie 8, tak mówi zegarem, my cały czas tam. Tak, ta wajcha cały czas jest przestawiona i my na chwilę tutaj wróciliśmy do, no właśnie, tego budynku przy Alejach Słowackiego 22, ale za chwilę to my się oddalimy o ten kilometr, półtora, chyba tak można byłoby powiedzieć, do Muzeum Manga Bonza. I to było to pierwsze spotkanie i ja Państwu bardzo szczerze polecam to, żeby Państwo nie przegapili tej okazji i zobaczyli tę wystawę Bonsai. Ona tylko do niedzieli będzie trwała w Muzeum Manga. No właśnie, potem to już te liście wszystkie opadną i to dopiero będzie łyso. A teraz niespodzianka. Ja tego nie zapowiadałem na początku, ale szanowni Państwo, to nie jedyna wystawa Bonsai, taka pięciodniowa, dlatego że zaraz obok ikebana i opowieść o tym, jak to jest, kiedy zerwiemy jakąś roślinę, a następnie damy jej drugie życie. Ale to drugie życie to ono nie wynika wyłącznie z tego, że wkładamy do wazonu i przedłużamy jej żywot. Już sztucznie można byłoby powiedzieć w wyniku podpięcia do specjalnej aparatury wodnej. Nie, 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 nie. To jest zupełnie inna opowieść, bo to jest opowieść o wrażliwości, którą trzeba w sobie uruchomić, a jak się uruchomi w sobie wrażliwość i się udostępni owoce tego uruchomienia innym, to wtedy zaczyna dziać się piękno. I my o tym pięknie porozmawiamy teraz z Joanną Chabą.
Tu Radio Kraków Kultura.
Czy my będziemy rozmawiali dzisiaj o nadawaniu kolejnego życia, nie tylko w kontekście roślin, ale tak w ogóle, bo tak sobie myślę, że ta ikebana to jest trochę o tym opowieść.
Bardzo dobrze rozszyfrowałeś sam termin, bo tłumacząc słowo ikebana, pochodzi ono od słowa ikeru i hana, ożywiać kwiaty. Jest to rzeczywiście dawanie drugiego życia, a dokładnie dawanie takiego pierwiastka wewnętrznego od osoby układającej. To nas różni od florystek europejskich, ponieważ one z reguły układają pełne bukiety, pokazując okazałość roślin i dostatek. Natomiast w ikebanie docenia się bardzo indywidualizm każdej rośliny i własne emocje.
No właśnie, bo to ożywianie to nie jest tylko opowieść o tym, że zrywam na przykład roślinę, czy ją wycinam, czy transportuję ją do jakiegoś wazonu i pojemnika i dlatego ona ma drugie życie, bo wkładam w inną przestrzeń tę roślinę, tylko chyba najbardziej znaczące jest to, że to właśnie ja to robię, ja umieszczam ją w tym, a nie innym miejscu i na tym polega to drugie takie no, życie, które równocześnie zakłada to, że ten człowiek to jest w stanie dać coś naturze, nie?
Tak, to jest właśnie ten niewerbalny język. Mhm. Język kwiatów. To troszkę można porównać do dzieci bawiących się w piaskownicy, które nie znają tego samego języka, ale świetnie się dogadują. Tak właśnie też my staramy się, wkładając nasze emocje, liczyć na to, że odbiorca to emocje odczyta.
A to ty w takim razie poznałaś trochę język roślin?
Tak, jestem adeptką tutaj już od 11 lat, uczę się w szkole Ikenobo, najstarszej szkole ikebany w Japonii.
No tak, to prawda, ale to co to znaczy rozumieć język roślin? Bo to twoje doświadczenie, także ta bardzo konkretna edukacja na pewno w tym pomaga. A jestem ciekaw, co to znaczy potrafić komunikować się z roślinami.
To jest, myślę, bardzo indywidualna sprawa. Każdy z nas pewnie inaczej tego doświadcza. Dla mnie to jest poznanie zmienności, sezonowości, obserwacja roślin. Ja już nie potrafię pójść na spacer tak po prostu do lasu. Ja widzę kierunki, ja widzę fazy wzrostu. Ja widzę też, jak rośliny właśnie do mnie mówią i przekazują mi pewne emocje, które ja dalej mogę przekazać, przekładając je na język ikebany. Bardzo się człowiek uwrażliwia. Jest to też sztuka bardzo medytacyjna.
Wymagająca dużej uważności i takiego szacunku, nie? Dla tych roślin w ogóle.
Tak, ale myślę, że to też czasy, w których żyjemy, sprawiają, bo mamy dosyć trudny moment, jeżeli chodzi o naszą ziemię, więc jeszcze bardziej doceniamy rośliny otaczające nas i tą właśnie fazę zmienności tutaj pór roku, ich kruchość, to ulotne piękno.
No i to ulotne piękno, ono także daje o sobie znać w ramach tej wystawy tutaj w Muzeum Manka, dlatego że to kilka dni, kiedy można te kompozycje tutaj oglądać i to równocześnie jest, to są takie kompozycje, które trochę o tej ulotności mają w zamyśle przypominać, bo to jest opowieść melancholijno-jesienna, nie?
Tak, mamy bardzo piękne, efemeryczne rośliny i kompozycje. My specjalnie przygotowując tutaj ekspozycję wybrałyśmy się do lasu pobliskiego pod Krakowem, do ogrodu botanicznego. Bardzo uważnie dobierałyśmy materiał, który tutaj przedstawiamy i tą wystawę przez najbliższe 5 dni będziemy pielęgnować i podtrzymywać co rano, żeby cały czas w tej samej formie były podkreślone założenia, które tutaj przygotowałyśmy dla publiczności.
To zostaniesz teraz przewodniczką dla mnie i dla naszych słuchaczy po tej wystawie. Gdzie nas zabierzesz na początek?
No myślę, że do kompozycji.
Dobrze. Od której zaczynamy?
Mogę najpierw takim tytułem wstępu powiedzieć, że na wystawie prezentujemy kompozycję najstarszej szkoły ikebany w Japonii, czyli szkoły Ikenobo. Ona ma ponad 565 lat tradycji i zobaczymy tu kompozycję w stylu wolnym, tak zwaną jiyuke, w stylu klasycznym shoke oraz kolejnym, ale nieco trudniejszym stylu klasycznym rikke. Na potrzeby tej wystawy zaprosiłyśmy mistrzynię z Japonii oraz z Ukrainy i wszystkie wspólnie razem przygotowałyśmy dla Państwa tę ekspozycję.
A co oznaczają te style?
Zacznę od najprostszego, od najprostszego. Styl wolny, styl dziłka. Pozwala na bardzo takie właściwe, początkowe doświadczenie spotkania z ikebaną, dokładną obserwację każdej rośliny. I tutaj stawiamy rośliny w naczyniu, bardzo też oglądając jego sam kształt.
Jak tutaj na przykład.
Wychodząc z jego kształtu, wychodząc z kolorów, dobieramy właśnie rośliny, które są bardzo często uzupełnieniem albo kontynuacją właśnie kompozycji założonej, również z określonymi akcentami kolorystycznymi. Styl wolny, no właśnie, styl wolny może być wolny. Możemy tutaj użyć zarówno gałęzi, jak i trawy, kwiaty, liście, ale też zdarza się używać materiały akrylowe, zupełnie współczesne, różnego rodzaju błyszczące folie, czy nawet recyklingowe materiały.
To ja ten przegląd trochę przerwę i zapytam, czy to jest tak w związku z tym, że ikebana to jest trochę mimo wszystko próba skontrolowania tej natury? Włożenia jej w jakieś takie formalne ramy po to, żeby uwydatnić jej naturalny kształt? Tak można powiedzieć?
Ja mam chyba zbyt dużo pokory, żeby tak mówić do natury. Tutaj absolutnie nie, ja się poddaję. Zdaję sobie sprawę z tego właśnie, żyjąc w takich trudnych czasach, że nie da się natury w żaden sposób.
Najpierw natura, a potem naczynie.
Tak, myślę, że tak.
Ten drugi styl to jaki?
Kolejny styl klasyczny to styl rikka. Tutaj używamy, wychodząc z jednego centralnego punktu na środku, używamy gałęzie, fragmenty drewna, liście, kwiaty i w tym stylu oddajemy krajobraz japoński. Jest to najstarszy styl właśnie, który ma już ponad 5 wieków i nim oddajemy krajobraz, w tym wypadku z reguły odnosimy się do krajobrazu japońskiego. Linie to są rzeki, wodospady, fragmenty stałe, duże liście to mogą być wyspy oraz mamy też centralnie często człowieka.
Czyli to jest trochę tak jak metafora, inaczej, bardzo dużo na bardzo małej przestrzeni, kondensacja, esencjonalność. To jest też próba i umiejętność redukcji.
Tak. Myślę, że to jest bardzo dobra definicja, tak.
No i ten trzeci styl, najtrudniejszy, tak?
Styl sioka. To jest kolejny klasyczny. Jest rzeczywiście skomplikowany. Tutaj budujemy kierunki z jednej linii i punktów naczyniu do nieba, shin, soe, do człowieka oraz tai, do ziemi.
To jest ten trójkąt taki, tak, ja to kojarzę. Niebo, ziemia, człowiek, tak?
Shin, soe, tai. Tak, niebo, człowiek, ziemia. I tutaj mamy kierunki główne oraz linie wspierające. Bardzo ważna tu jest harmonia, indywidualność każdego kierunku. No i takie detale techniczne, to trudny styl rzeczywiście.
Czyli to chodzi po prostu o to, żeby przy pomocy wygenerowania jakiegoś wrażenia wizualnego móc oddziaływać trochę tak duchowo na odbiorcę, ale być może także na samego, na samą siebie układającego tę kompozycję.
Tak i myślę, że bardzo dobrze to nazwałeś, bo głównie to też jest taka praca wewnętrzna. Styl Sioka będąc trudnym wymaga od nas dużej pracy, pokory, często wyciszenia właśnie troszkę takiego medytacyjnego. No i jeżeli nam się udaje zachować tą właściwą harmonię i odbiorca docenia, to dla nas też ogromne. Na radość, tak.
A ja chciałbym, żebyś powiedziała, co to jest tutaj, bo to jest tak, że w jednym miejscu wiele kompozycji wygląda trochę jak, ojej, nie pamiętam, jak się nazywają te kwiaty, ale kojarzę je z ogródków działkowych chociażby.
Tak, przed Państwem przepiękna kompozycja ze słonecznikami.
To są słoneczniki, tylko takie małe.
Takie mniejsze, tak. Polskie, ukraińskie też kwiaty, prawda, bardzo symboliczne. I tutaj w aranżacji stylu wolnego mamy oddanie wody. Wody i życia, które wyrasta z tej wody. Stąd takie efekty świetlne. Trudno mi tutaj też o tym opowiadać. Chciałabym, żeby właśnie publiczność doceniła to i sama obejrzała. No jest to największa i najbardziej skomplikowana ikebana, jaką tutaj przygotowaliśmy, także mamy nadzieję, że się będzie podobać.
Czyli to jest po prostu tak, że wy zapraszacie trochę do takiej medytacji też, nie? Ta wystawa trochę po to jest, żeby przyjść i się jakoś tak zamyślić nad tą naturą, która została przepuszczona przez wrażliwość tych, którzy potrafią z nią rozmawiać, może tak.
Tak, myślę, że tak, jak najbardziej.
No to zobaczmy jeszcze coś, bo tutaj tych naczyń, ale form podania jest w ogóle bardzo wiele, nie? To jest coś, czego się nie spodziewałem.
Tak, przed tobą właśnie tutaj piękna kompozycja w stylu wolnym, przygotowana przez panią profesor, która nas tutaj odwiedziła. Wizja sawanny, byśmy mogli powiedzieć. Chodzi o to, żeby też pokazać, że ikebaną można się bawić. To jest takie zachęcenie do ikebany, która może być taką formą też interpretacji rośliną. Często też dla dzieci po prostu. Stąd nieduża zebra na sawannie. Powiemy tyle słuchaczom.
No właśnie, można potem zobaczyć. To chciałbym, żebyśmy, albo chyba, że ty nam coś pokażesz, bo wydaje mi się, że to jest na przykład brzozowy las, to tak wygląda.
To również kolejna kompozycja w stylu wolnym, gdzie mamy króliki spoglądające na księżyc. To japońskie święto podziwiania księżyca odbywa się we wrześniu, nazywa się Tsukimi. I chodzi o to, że w drugi weekend września jest w Japonii księżyc w pełni, a na nim plamy przypominające króliki. Tutaj więc taka interpretacja tego święta, dwa małe króliczki spoglądające przez ciernie.
Czyli to jest tak, że trochę tej zabawy jednak jest tutaj na tej wystawie i to jest bardzo urocze, bo faktycznie widać jakiś rodzaj takiej, nie wiem, ja czuję jakiś rodzaj takiej wolności i frajdy, która stoi u podstaw tego, bo mówiliśmy o tym namyśle, o tej wrażliwości, o tej umiejętności gadania z roślinami. Właśnie ty rozmawiasz ze swoimi roślinami, tak się mówi, że trzeba rozmawiać z roślinami, żeby one współpracowały.
Tak, staram się.
Naprawdę?
Ale może mówię do siebie bardziej, pracując po prostu klasycznie też z materiałem.
To jeszcze chciałbym, żebyśmy zobaczyli tutaj tę kompozycję, bo ona jest strzelista, bardzo imponująca i trochę tak w stronę nawet takiego bonsai idąca.
Tak, to piękna, klasyczna kompozycja, która ma ponad 200 lat tradycji. Znamy ją z japońskiego drzeworytu, nazywa się Sioka. Używa się ją z wykorzystaniem przygotowuje się z wykorzystaniem dwóch materiałów. Mamy tutaj chryzantemy oraz gałązki. I ona również ma nawiązywać do tych trzech kierunków. Jest niebo, ziemia i człowiek. Ale istotne bardzo tutaj jest naczynie. Naczynie stuletnie wykonane z brązu, gdzie wlew mamy zupełnie płaski i rzeczywiście widać, jakby te rośliny powstawały z ziemi.
A powiedz proszę, na co twoim zdaniem warto, by nasi słuchacze i słuchaczki zwracali czy zwrócili uwagę, przychodząc tutaj na tę wystawę? Czy są jakieś takie tropy, które warto znać, kiedy chce się tak właśnie w 100% pełni doświadczyć ikebany?
Ja zapraszam do osobistego, indywidualnego doświadczenia, żeby otwarli swój umysł, swoje serce i wydaje mi się, że uda się wtedy poznać naszą intencję. Być może też docenić będziemy bardzo wdzięczne.
No to w stronę otwartego serca Joanna Chaba. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję, zapraszamy do Muzeum Manga.
No, zapraszamy do 15 listopada, dobrze liczę? Nie, dzisiaj jest 15 listopada, do 17 listopada. Dzisiaj piątek, 15 listopada, a ta wystawa, a w zasadzie wystawy w Muzeum Manga do niedzieli tego tygodnia. I tak sobie pomyślałem, że wystawa to jedno, ale te opowieści o tej wystawie i przede wszystkim o miłości do roślin, do pielęgnowania roślin, tak można byłoby powiedzieć, to proszę, żeby Państwo je zostawili w sobie na dużo dłużej.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.